Drodzy umiłowani w Panu, także cieszy się moje serce, że jesteśmy znowu razem. Kiedy ten plan robiliśmy, że 11 kwietnia spotkamy się, to potem już tylko z niecierpliwością czekałem, kiedy to nastąpi, że będziemy mogli znowu oglądać twarze jedni drugich. I stąd jest wielka moja radość, że dzisiaj Pan pozwolił te plany zrealizować. Kochani, czas kwietnia to jeszcze tak naprawdę czas wielkanocny, bo tu w różnych datach pojawiała się co roku możliwość, aby tą wielką pamiątkę śmierci naszego Pana obchodzić, aby myśleć wielkanocnie, paschalnie, aby wspominać wydarzenia związane z tym czasem. A więc myślę, że nie da się całkowicie uniknąć tego sposobu myślenia, pomimo że pamiątkę śmierci naszego Pana już mamy w tym roku za sobą, to jednak myśl ciągle krąży, wraca do tych czasów, kiedy nasz Pan oddawał za nas swoje życie. I stąd, kochani, temat nasz, jaki będziemy rozważać, będzie z tym czasem związany. On może nie będzie bezpośrednio dotyczył tych myśli wielkanocnych, ale chciałbym, aby zainspirowały nas pewne słowa, które przy tamtej okazji padły. I oto nasz temat, jaki będziemy rozważać, nazwiemy Ecce homo, oto człowiek. To słowa zapisane w Ewangelii Jana, 19 rozdział i 5 wers. Szczególnie w tym polskim brzmieniu, bo myślę, że w żadnej z Biblii łacińska forma tych dwóch słów, które wypowiedział Piłat, nie występuje. Sprawdzałem w wersji łacińskiej Biblii, rzeczywiście taki zapis tam jest, że on wtedy powiedział Ecce homo. Jakże mocno i wymownie brzmi okrzyk tego rzymskiego prefekta Judei Piłata, wskazując na stojącego obok niego zakrwawionego, skatowanego przez jego żołnierzy Jezusa, on właśnie wypowiedział takie słowa. I chcę powiedzieć, że ja przynajmniej odczuwam w tych słowach wielką moc, bo w tych słowach był wyraz wielkiej oceny dla tego, który stał obok niego. Drodzy, czytamy, że wcześniej żołdacy, rzymscy żołnierze, pozwolili sobie na drwiny w stosunku do naszego Pana. Jak czytamy w księdze Jana, właśnie w tym rozdziale 19, ale w wierszu 2 i 3 znajdujemy takie słowa. Będę cytował według Biblii Poznańskiej. Żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu na głowę i narzucili na niego purpurowy płaszcz. I podchodzili do niego i mówili, z drwiną oczywiście, witaj królu żydowski. I bili go po twarzy. W słowach Piłata, tego pogańskiego Rzymianina, takiej drwiny nie było. To były słowa wypowiedziane z wielką mocą i z wielkim wyrazem. Oto popatrzmy, zastanowimy się przez chwilę, dlaczego ten poganin w ogóle wypowiedział takie słowa. Dlaczego z jego ust padły te słowa? Oto człowiek, ecce homo. Piłat, jestem przekonany o tym, zrozumiał, że głównym motywem działania Żydów, a szczególnie ich przywódców, była zazdrość. O co? Każde spojrzenie, każdy gest, słowo, postępek tego doskonałego człowieka przykrywało głębokim cieniem ich nieudolne pragnienie prymatu, przywództwa, blasku i uwielbienia, jakiego oczekiwali od Żydów. To przecież on docierał do Rzeszy. To przecież jego przygniatająca i miażdżąca dominacja tego właśnie Nazarejczyka była nie do zniesienia wobec ich, tutaj mówię w tym momencie o przywódcach narodu żydowskiego, wybujałego ego. I doszli do wniosku, że jedynym sposobem na usunięcie tego przykrywającego ich cienia było pozbycie się go. A więc możemy powiedzieć również, że kiedy Jezus po raz pierwszy znalazł się przed Piłatem, prawdopodobnie Piłat uległ ogromnemu zafascynowaniu postacią i osobowością tego niezwykłego i wyjątkowego Żyda. Tak sugeruje nasz pastor i nie sposób się nie zgodzić z nim. Pewnie różne osoby stawiano już przed Piłatem, jego prawie 10-letnim nadzorze nad Judeą, by ten stał się dla nich wyrocznią winy i kary. On pamiętał tych czołgających się do jego stóp i błagalnie jęczących i zawodzących o litość i miłosierdzie. W jego pamięci zalegał widok twarzy i oczu pełnych przerażenia oraz ciał drżących z rozpaczy. I on również pamiętał twarze tych zbrodniarzy, których postawiono przed nim, tych zwyrodnialców często, które również przed niego trafiali, pełne wściekłości, pełne pogardy wobec życia swojego i innych w obliczu zbliżającej się nieubłagalnie kaźni. Teraz stał przed nim człowiek, jakiego jeszcze nie spotkał. To nie była twarz przestępcy. Jego twarz, jakiej jeszcze nie oglądały jego oczy, wyrażała nieskazitelną szlachetność, a jego postać wyrażała dominującą, niezrównaną wielkość i fascynujący obraz niespotykanego dotąd człowieczeństwa. Piłat wiedział, że ma do czynienia z niezwykłym, niepowtarzalnym człowiekiem. I stąd padło pytanie: czy ty jesteś królem Żydów? Tak zapisane zostało w 18 rozdziale i 33 wierszu Ewangelii Jana, a zacytowałem to w przekładzie literackim. Drodzy, Piłat nie wiedział, że ten, który stał przed nim, doskonale czytał w jego myślach i znał jego odczucie fascynacji i podziwu dla siebie. I stąd jego uszy usłyszały zaskakujące pytanie ze strony Jezusa. 18 rozdział, 34 wiersz o tym mówi. Sam od siebie to mówisz? Czy też inni powiedzieli ci o mnie? Czy to ty, Piłacie, widzisz we mnie człowieka, który ma wygląd i postawę króla, czy inni dopiero musieli ci to uświadomić? Pewnie i Piłat odczuł również, że staje w cieniu dominującej postaci, która nie uległa przerażającej panice wynikającej ze świadomości, że stoi przed obliczem swego mogącego spowodować jego śmierć sędziego. Nikt jeszcze nie stał przed nim tak odważnie, dostojnie i godnie. Dlatego chcąc podbudować swe ego w obliczu tego pomnika doskonałości, zadał Jezusowi pytanie. 19 rozdział i 10 wiersz Ewangelii Jana o tym mówi. Czyżbyś nie wiedział, że mam władzę cię wypuścić i mam władzę cię ukrzyżować? Odpowiedź, jaką usłyszał, nakazała Piłatowi po krótkotrwałej próbie wzniesienia się ponad postać doskonałego Jezusa pozostać na przypadającym mu miejscu. Ewangelia Jana, 19, rozdział 11, wiersz. Tam znajdziemy odpowiedź naszego Pana. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Oczywiście my nie mamy najmniejszego pojęcia, jak może wyglądać, zachowywać się, mówić doskonały człowiek. W pewnym sensie zazdrościmy wszystkim tym, którzy mieli styczność z doskonałym Panem Jezusem, w tym również i Piłatowi. Jakkolwiek szlachetny człowiek stanąłby na naszej drodze dzisiaj, to brak jego doskonałości fizycznej stłumiłby wielkość i potęgę oddziaływania na innych. Jak silne jest powiązanie pomiędzy doskonałością ciała a doskonałością usposobienia oraz odwrotnie. Doskonałość usposobienia ma wpływ na doskonałość ciała. Niech nam o tym przypomni albo uświadomi nam to pewna opowieść. To, co widzimy, to fresk Ostatnia Wieczerza, którą namalował, a właściwie fragmenty tego fresku, tej Ostatniej Wieczerzy. Ten fresk został namalowany przez wielkiego mistrza Leonardo da Vinci. I z tym tworzeniem tego fresku jest związana pewna historia. Ja wam ją zacytuję dosłownie, tak jakby ona została opisana. Tworząc to dzieło, Leonardo da Vinci natknął się na pewną trudność. Musiał namalować dobro pod postacią Jezusa oraz zło pod postacią Judasza, przyjaciela, który zdradza go podczas Ostatniej Wieczerzy. Malarz zmuszony był przerwać pracę, gdyż poszukiwał modeli doskonałych. Pewnego dnia w czasie występu chóru chłopięcego dostrzegł w jednym ze śpiewaków idealne usposobienie Chrystusa. Zaprosił go do swojej pracowni i wykonał kilka szkiców. Minęły 3 lata. Ostatnia Wieczerza była prawie gotowa, jednak Leonardo wciąż nie znalazł idealnego modelu Judasza. Kardynał zaczął naciskać, żądając, by mistrz jak najszybciej ukończył obraz. Przerywając to, co czytam, dodam, że w tym momencie Leonardo da Vinci powiedział, że jeżeli będzie nadal tak naciskany, to weźmie jako modela opata tego klasztoru, w którym ten obraz malował. Ale to było tylko takie drobne odgryzienie się temu naciskającemu kardynałowi. Natomiast teraz dalej wracam do opisu. Pewnego dnia, po wielu tygodniach poszukiwań, malarz znalazł w rynsztoku przedwcześnie podstarzałego młodzieńca, obdartego i pijanego w sztok. Z trudem udało mu się nakłonić swoich uczniów, by zabrali go prosto do kościoła, ponieważ nie miał już czasu na szkicowanie. Zaniesiono zdezorientowanego nędzarza do świątyni. Uczniowie podtrzymywali go, podczas gdy Leonardo nanosił na fresk rysy wyrażające okrucieństwo, grzech, samolubność, tak wyraziście malujące się na jego twarzy. W tym czasie żebrak nieco otrzeźwiał. Otworzył oczy i ujrzał przed sobą malowidło. Widziałem już ten obraz, wykrzyknął z przerażeniem. Kiedy? Zapytał zaskoczony mistrz. Przed 3 laty, zanim wszystko straciłem. Śpiewałem wtedy w chórze, moje życie było pełne marzeń i pewien artysta poprosił mnie, abym mu pozował do postaci Jezusa. A więc to odzwierciedla nam, jaki jest związek między usposobieniem a ciałem. Stąd widzimy, nie moglibyśmy wyobrazić sobie, jak wygląda doskonały człowiek, bo takich dookoła nas nie ma. Pan Jezus jako doskonały człowiek przewyższał wszystkich mu współczesnych ludzi, rozsiewając wokół siebie coś, co nawet trudno określić i sprecyzować nam, którzy nic nie wiemy o doskonałości. Różni malarze podjęli się namalowania twarzy Jezusa, korzystając czy to z modeli, jak czynił to mistrz Leonardo, czy to z własnej wyobraźni. Gdybyśmy chcieli ocenić te wszystkie wysiłki i wybrać jeden z mnogiej liczby takich obrazów, a to tylko kilka, które to pokazujemy, który to obraz zadowalałby nasze wyobrażenie, to i tak odnosilibyśmy nasz wybór do otaczającej nas zewsząd niedoskonałości, a inni na pewno mieliby swoich faworytów w tym względzie. Drodzy, już jako dziecko, jako doskonałe dziecko, Jezus fascynował i elektryzował swą postacią i osobowością innych. Na kartach Biblii znajdujemy go jako 12-letniego chłopca skupiającego na sobie fascynację i podziw nauczycieli żydowskich podczas jego dyskusji z nimi w świątyni w czasie paschalnym. Jakaż to musiała być niespotykana siła oddziaływania tego doskonałego dziecka, skoro potrafił skupić na sobie uwagę i zmobilizować tych, którzy czuli się najwyższymi wśród wszystkich otaczających ich ludzi. Z pychą i wyniesieniem dystansowali się od tych wszystkich prostaków i parafian, jak tutaj zapożyczam trochę z późniejszych czasów, bliżej nam współczesnych określenia. To jest zadziwiające, że dziecko miało tak silny wpływ na tych wyniosłych, hardych, zadufanych w sobie ludzi. Czytamy w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 46 i 47 wiersz w brzmieniu Biblii Poznańskiej, zacytuję te słowa. Odnaleźli go w świątyni, jego szukający rodzice. Siedział wśród nauczycieli, słuchał ich i zadawał im pytania. A wszyscy słuchając go nie mogli się nadziwić jego mądrości i odpowiedziom. No spróbujmy sobie uzmysłowić poziom 12-letniego dziecka. I ono potrafiło zafascynować tych wszystkich nauczycieli. Kiedy w stronę tych, których wybrał jako garstkę swych najbliższych, skierował słowa: pójdźcie za mną. Oni rzucili wszystko, co miało dla nich dotychczasowy sens życia i poszli za nim jak dzieci, zawierzając mu wszystko, bo on stał się dla nich wszystkim. Tak jak jest pewien okres w życiu dziecka, gdzie rodzice są dla niego wszystkim, im bezgranicznie ufa, ich słucha i z nimi chce tylko być. Właśnie tak wyglądało to w przypadku tych przecież dorosłych już ludzi. Jedno ze źródeł podaje, nie wiem na ile ono jest wiarygodne, że gdy przyszli do Jezusa, trzech z nich było starszych od mistrza, dwóch było jego równolatkami, pozostali byli w różnym stopniu młodsi, kończąc na najmłodszym z nich, Janie, który prawdopodobnie miał w tym czasie 24 lata. Jaka by nie była, tak jak mówię, trafność tych informacji czy prawdziwość, ktoś to tam wyliczył, nie wiem na jakiej podstawie to zrobił, to jednak elektryzującym jest fakt, że uczniowie Jezusa, dorośli mężczyźni, zaufali mu tak bezgranicznie, jak dzieci z pierwszej klasy. Nie dopuszczają do siebie myśli, żeby ich pani nie miała być tą naj. Tak i w tym przypadku ci jego uczniowie zdominowani zostali jego absolutną doskonałością. Bez chwili zawahania przyjęli go jako swego nauczyciela i mistrza. Na tyle zdominował ich życie, na tyle stał się wyznacznikiem każdej chwili z nim spędzanej, że kiedy go zabrakło, poczuli się jak osierocone dzieci, zagubieni i przerażeni. Gdy przemawiał do ludzi, jego głos, sposób mowy, mimika twarzy, gestykulacja powodowały, że słuchający byli tak zahipnotyzowani. Oni czuli, że nie mają do czynienia z przeciętnym człowiekiem. Oni odczuwali, że to nawet nie jest ponadprzeciętny człowiek, ale że jest to postać daleko przewyższająca w swym niezwykłym wyrazie wszystkich tych, z którymi kiedykolwiek mieli do czynienia. On nie był aktorem. Nie posługiwał się wyuczonymi sposobami artykulacji dźwięku, myśli, gestów. To wszystko w nim było porażająco naturalne. Ci, których to bardzo irytowało, bo stawiało ich w ciemnym kącie historii, wysłali swych siepaczy, by go aresztowali podczas jednego z jego niesamowitych wystąpień publicznych, doczekali się ich powrotu bez Jezusa i zapytali, dlaczego nie wykonaliście rozkazu? W ich oczach widzieli podziw i fascynację dla postaci Nazarejczyka, kiedy wypowiadali słowa, jakie odczytamy w 7 rozdziale Ewangelii Jana, 46 wierszu, gdzie wypowiedzieli się: jeszcze nigdy nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek. Gdy chorzy z nienawiści faryzeusze sami postanowili wykazać w przebiegły sposób wyższość swego intelektu nad perfekcją Jezusa i zdyskredytować go w oczach wielbiących go tłumów, zadali podchwytliwe pytanie: czy należy znienawidzonemu okupantowi rzymskiemu płacić podatki? Doczekali się riposty, która ich powrotnie ustawiła we właściwym miejscu. Oczywiście powodując wzmożenie ich nienawiści i chęci zemsty. Czytamy w Ewangelii Mateusza, w 22 rozdział, począwszy od 18 wiersza, w przekładzie literackim, znowu wrócę do tego przekładu, będę cytował te słowa. Jezus przejrzał ich zamiary i powiedział: dlaczego wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę, którą płaci się podatek. Przyniesiono mu zatem denara. Czyj to wizerunek oraz napis? Zapytał. Cesarza, odpowiedzieli. Wtedy im powiedział: co cesarskie, oddawajcie więc cesarzowi, a co Boże, Bogu. To stwierdzenie stało się niemalże zdaniem, które wypowiadane jest bardzo często przy różnych okazjach. W Biblii Poznańskiej, w tej samej Ewangelii Mateusza, 22 rozdział i 22 wiersz, przeczytamy: kiedy to usłyszeli, podziwiali go. No, oczywiście się nie przyznali do tego, ale nie byli w stanie inaczej odczytać tego, co zostało im powiedziane. Gdy dokonywał cudów, tym bardziej wzmagał swój trudny do określenia wpływ na innych i nie pozostawiał cienia wątpliwości, że żaden ze śmiertelników nie może się z nim równać. Wiemy, że tym zjednywał sobie podziw i uwielbienie tłumów. Ten, którego ich oczy nigdy dotąd nie oglądały, leczył i, co najbardziej wstrząsające, przywracał do życia. A jednak oczywiście ci, którzy bledli w jego blasku, wciąż próbowali go dyskredytować, sugerując, że to moc diabelska. I zadali mu pytanie publicznie. Ewangelia Jana, 8 rozdział i 48 wiersz o tym mówi, kiedy zapytali się: czy nie mamy racji, że masz demona? Tylko prosty, szczery lud. Lud w miarę czystych serc, jak na ludzi upadłych, oraz ci przedstawiciele rodzaju ludzkiego, które naprawdę mają szczere i czyste serduszka, dzieci, nie obawiały się zademonstrować, że ta niewypowiedziana moc i wpływ Jezusa tak bardzo i magicznie przyciąga ich do Niego. Nawet uczniowie Jego zauważyli, że w jakiś niewytłumaczalny sposób dzieci lgną do Niego. Widzą w Nim kogoś, komu można pozwolić się wziąć na ręce, przytulić, nie bać się. A bardzo często jest tak, chociaż oczywiście i naiwność dzieci jest duża i to jest często wykorzystywane, ale bardzo często jest tak, że dzieci boją się obcych osób. Jednak w tym przypadku tak nie było. I kiedy uczniom Jezusa nadmierna ilość dzieci przeszkadzała, że przychodzą do naszego Pana, to czytamy w Ewangelii Marka, 10 rozdział i 14 wiersz, gdzie Pan powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. A w 16 wierszu tego samego rozdziału Ewangelii Marka czytamy: po czym brał je w ramiona i błogosławił. Gdy przyszła straszna noc Getsemane, to nawet ci, którzy przyszli, by zaprowadzić go na męczeńską drogę na krzyż, nie mogli opanować trwogi, gdy usłyszeli głos tego nieskazitelnego człowieka. Naprawdę nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co było w tym głosie, co było w tej postaci. bo kiedy odezwał się do nich, oni po prostu upadli przed nim, pomimo że przyszli z zamiarem aresztowania go. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 18 rozdział, 3 i 4 wiersz. Judasz zatem wziął oddział żołnierzy, to już cytat z tych wierszy, oraz straż podległą arcykapłanom i faryzeuszom i przyszli tam do ogrodu Getsemane z pochodniami, z lampami i z bronią. Jezus natomiast, świadom wszystkiego, co ma go spotkać, wyszedł do nich i zapytał, kogo szukacie? I 6 wiersz tego samego rozdziału mówi tak, gdy zatem powiedział im, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Ale oczywiście to Bóg kierował wydarzeniami tej sytuacji i nie pozwolił na to, aby mogli oni zadecydować o tym, kiedy mają aresztować Pana. Bóg chciał, aby stało się to teraz, a więc pomimo ich trwogi, pomimo ich świadomości, że mają do czynienia z tak nieprzeciętną postacią, jednak tym razem Pan pozwolił, aby wykonali swoje zadanie i aresztowali naszego Pana. Aresztowali, tym samym kończąc jego styczność z ludem i jego wszelkie formy przejawiania swojej niezwykłości. Zaczęła się droga katorgi, poniżenia i wielkiej udręki. Drodzy, wróćmy do tej sceny, oczywiście pomijając całą procedurę tego wielkiego procesu, jaki wytoczono naszemu Panu, wielkich mąk, które w tym czasie przeżył. I oto znowu widzimy postać Piłata i stojącego obok skatowanego do granic wyobraźni naszego Pana. I ten rozdzierający okrzyk Piłata wobec ryku nienawiści i przemocy. Okrzyk, który rozległ się ponad głowami tych wyjących z nienawiści ludzi. Ecce homo. Oto człowiek. Oto stoi przed rozszalałym z nienawiści tłumem Jezus, skatowany, sponiewierany, drżący cierpieniem, milczący. Nie takim go znali i pamiętali przecież. Jego dostojeństwo, dominująca godność i wielkość zostały utopione w jego własnej krwi. Niektórzy twierdzą, że Mel Gibson, a z tego obrazu Mela Gibsona Pasja pochodzą tutaj prezentowane sceny, że on przesadził w okazaniu skutków bestialstwa i maksymalnej brutalności, z jaką zmierzyło się doskonałe ciało naszego Pana w zetknięciu z oprawcami rzymskiego żołdactwa. Ale ja osobiście, oczywiście to jest moje przekonanie, myślę, że tak właśnie było. A często przedstawiany obraz Boga człowieka z kilkoma zaledwie zadrapaniami na ciele jest głęboko zafałszowany. Myślę, że i dla mnie przynajmniej dowodem na to jest zapis, pochodzący z Ewangelii Łukasza, 23 rozdział i 27 wiersz, gdzie w brzmieniu Biblii Poznańskiej czytamy tak. A szedł za nim wielki tłum ludu za naszym skatowanym Panem, a zwłaszcza kobiet, które płakały i zawodziły nad nim. To nie był efekt tego, że dostrzegły, że tam gdzieś Pan miał jakiegoś sińca albo jakieś zadrapanie. To był przerażający obraz męczeństwa, jakie przeżył nasz Pan. Ecce homo! Okrzyk poganina do tych, którzy deklarowali się, że w swej wściekłości wyrażają w tej chwili wolę Boga. To miała być ostatnia próba ich otrzeźwienia i opamiętania. Opamiętajcie się. Chcecie zamordować człowieka, który jest kwintesencją niewinności, szlachetności, wielkości i dobra. Nie znajduje w nim żadnej winy. Nie znajduje w nim niczego, co miałoby ten obraz i wrażenie burzyć, co miało go pozbawić jego szlachetności człowieczeństwa. Opamiętajcie się. Stawiam przed wami tego wielkiego i szlachetnego człowieka, teraz już obdartego z godności, zmaltretowanego, poniżonego, drżącego z bólu, ociekającego krwią i milczącego. Nie obawiajcie się go już. Zobaczcie, to wy dzisiaj górujecie nad nim. To za wami znowu stoi cały naród, wyjący razem z wami z wściekłości i nienawiści. Ja nauczyłem go pokory. On cierpi i milczy. Jego wielkość została dzisiaj zabita, a w oczach waszego ludu stał się oszustem i złoczyńcą. Czy to was nie zadowala? Czy można było liczyć na to, że wściekła nienawiść uzna ten ostatni apel rzymskiego poganina? Zniszczone śmiertelnym jadem grzechu umysł i serce nie są w stanie przyjąć niczego, co mogłoby je z powrotem naprawić i ożywić. Niech dowodem na to będzie postać Judasza, którego już dzisiaj wspominaliśmy. I tam nasz Pan przy wspólnym stole paschalnym zwrócił się do niego z ostatnim apelem. Gdy jego dłoń podała mu chleb, pokazując, do jakiego stopnia upodlenia doszedł, decydując się na wspólny stół z tym, którego zdradził i nie był w stanie odmienić skażonego serca i umysłu. Sam Judasz uznał, że jego życie nie ma dalszego sensu. Ale oczywiście i w tym przypadku, wracając do postaci naszego Pana, na ten wielki okrzyk Ecce homo był wyjący z nienawiści ryk tłumu: ukrzyżuj, ukrzyżuj, krew jego na nas i na nasze dzieci. Zatriumfowała śmierć. Oczywiście wypełniając wielki zamiar boskiej miłości, niosąc przez tą śmierć zbawienie wszystkim, również i tym, którzy w tamtej chwili tak strasznie żądali przelania tej krwi i śmierci tego wspaniałego, doskonałego człowieka. Drodzy, Chcielibyśmy z tego rozważania wyciągnąć jakąś lekcję, bo przecież po to zwróciliśmy uwagę na okoliczności, o których dotychczas mówiliśmy. A tą okolicznością było te słowa wypowiedziane przez Piłata. Drodzy, dzisiaj chcąc znaleźć jakiekolwiek uznanie w oczach współczesnego świata, musielibyśmy pójść za tym trendem, który dzisiaj w świecie dominuje. Liczą się ludzie piękni, silni, bogaci i ci, którzy potrafią zdobyć serca mas, ludzie popularni. To wydaje się być wyznacznikiem, by chociaż przez chwilę stać się w oczach ludzi wielkim, podziwianym, wspaniałym. Ale aż się cisną na usta słowa kaznodziei. Marność nad marnościami. Marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Tak kaznodzieja Salomon zapisał w pierwszym rozdziale i drugim wierszu. I dodał jeszcze inne słowa. Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? To pierwszy rozdział i trzeci wiersz. I konkluzja. Przyjrzałem się tym wszystkim moim dziełom. Spojrzałem na to, czego dokonały moje ręce. Oceniłem, ile kosztowało mnie to trudu. I oto do czego doszedłem. Wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Drodzy, piękno trwa bardzo krótką chwilę. Gaśnie. I to bardzo szybko gaśnie. Nacieszymy nim siebie i innych tak długo, jak róża cudowna, którą wstawiliśmy do wazonu na naszym stole, która w końcu po zwiędnięciu, opadnięciu jej płatków i utracie zapachu trafia tam, gdzie w takim stanie jej miejsce, na śmietnik. I nikt wtedy nie wspomina tej róży, tylko szybko szuka innej, by zajęła jej miejsce w wazonie. Sił i sprawności nie wystarcza na całe życie. Wycieka z nas z upływem czasu. I wtedy bohaterem sam przed sobą staje się ten, kto to niewiele, które jest naszym skromnym dostatkiem ostatnich lat życia, zdołał dowieść do własnego domu. Bogactwo i dostatek po zakończeniu naszej drogi dzielą inni. Niekoniecznie ci, których w tej roli widzielibyśmy. A często droga przez sławę i uwielbienie mas kończy się w samotności, by na ławce życia poczekać na koniec swoich dni. Zaiste marność nad marnościami. A zatem, co powinniśmy czynić? Czy szukać uznania w oczach dzisiejszego świata? Czy czynić wszystko, by chociaż przez chwilę być wielkim, podziwianym? Myślę, że nie. Nie powinniśmy dbać o to, by być wielkimi, ale by być wiernymi. Byśmy byli odczytywani niekoniecznie z uznaniem, oczywiście, bo na to trudno liczyć, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj w dzisiejszym świecie liczą się ludzie, w których inne walory są oceniane. Ale żeby ludzie nie dostrzegali naszą wielkość, czy to w biznesie, czy w działalności społecznej, czy może niektórzy i taką drogę obierają w działalności politycznej. Nie, to nie dla nas. Niech wyznacznikiem naszym będzie ocena naszej wierności. I tak jak apostoł Paweł napisał, jesteśmy listem Chrystusowym, który znają i czytają wszyscy ludzie. Niech w tym liście zostanie to zapisane. Oczywiście, kochani, tak jak w każdym liście pisanym, ja myślę, że nieraz nam się to zdarzyło, popełnialiśmy błędy. Czasami, no dobrze, że ten atrament tu na tym obrazie kapnął obok, ale czasami te plamy powstały na tym, co pisaliśmy i co piszemy. To pisanie naszego listu na sercu nie jest łatwe. Czy pamiętacie swoje pierwsze wysiłki pisania, kiedy chodziliście do szkoły? Pamiętacie ten czas? Wydawało nam się, że napiszemy takie ładne A, a wyszło coś, co niekoniecznie musiało być tak samo wysoko oceniane przez naszego nauczyciela, wychowawcę, a nawet i naszych kolegów. Wyszło jak wyszło. Ale starając się, ćwicząc, nasze wyniki były coraz lepsze. Czasami ta kartka, na której pisaliśmy, tak się wywinęła, że powstały tak zwane ośle rogi. Czy nauczyciel nas dyskwalifikował przez to? Nie. Nauczył nas, jak pisać, aby tych oślich rogów nie było. A więc to pisanie tego listu, który znają i czytają wszyscy ludzie, jest naszym celem obecnego życia. Nie szukanie, że ktoś oceni nas jako wspaniałego człowieka. Drodzy, świat prowadzi różne rankingi wielkich ludzi, szczególnie w tym się różnego rodzaju czasopisma prześcigają, ale jakże złudne są te rankingi. W zeszłym roku tygodnik Wprost okrzyknął człowiekiem roku także dzisiaj popularnego człowieka, jakim jest pan Daniel Obajtek. Człowiek roku. W 1938 roku człowiekiem roku w czasopiśmie Time amerykańskim został Józef Wissarionowicz Stalin. A w 1939, już kiedy się zmieniło, to już był Hitler. Czy chcielibyśmy się w gronie takich nadzwyczajnych ludzi znaleźć? A więc niech miara naszej wielkości przed Panem będzie naszą wiernością dla Pana dzisiaj. Abyśmy starali się naszą wierność właśnie okazać naszemu Panu. A wtedy nie usłyszymy tych słów ecce homo z ust naszego Pana, kiedy zakończymy nasz bój, kiedy zakończymy pisanie naszego listu, ale to, co zapisane zostało w Ewangelii Mateusza. Wspaniale, dobry i wierny sługo. Wejdź, wesel się razem ze mną. To wtedy dopiero, kiedy zakończymy nasz bój, pomyślnie, zwycięsko, Pan da nam swoją ocenę, nie człowiek. Nie szukajmy oceny ludzi, szukajmy oceny Pana. I to jest w zasadzie kwintesencja naszych rozważań, z których życzę błogosławieństwa Bożego i dziękuję za uwagę.